Było gorąco. King Crimson, Starless and Viable Black, czyli bezgwiezdność biblijna czerń. Płyta wydana w 1974 roku, na początku w lutym. The Great Deceiver, czyli Wielki Oszust. Lament, We'll Let You Know, damy znać. The Night Watch, Nocne Czuwanie. Trio, The Mincer, Maszynka do Mięsa. Starless and Viable Black, bezgwiezdność i czerń biblijna. Oraz Fracture, czyli Złamanie Kości. Zespół w czteroosobowym składzie zrealizował tę płytę, nie zapraszając wyjątkowo żadnych gości do studia. Grali David Cross na skrzypcach oraz instrumentach klawiszowych, Robert Fripp oczywiście na melotronie, przede wszystkim gitarze oraz tak zwanych devices, to są różnego rodzaju jego śmieszne takie pomysły dźwiękowe, które realizował. Następnie John Wetton, gitara basowa i śpiew, oraz Bill Bruford, instrumenty perkusyjne. No cóż, jak widzę tutaj z okładki płyty, która leży przede mną, do której słuchania zaraz przystąpimy, w lipcu 1974 roku, zaraz po tym ostatnim koncercie, o którym mówiliśmy przed chwilą, zespół King Crimson wszedł do studia, aby realizować kolejną płytę.
Tak, była to płyta Red. Jak się później okazało, na kilka lat ostatni studyjny album grupy King Crimson, jeśli nie liczyć składanki, która później się ukazała, Young Person's Guide to King Crimson. I oczywiście album koncertowego USA.
Pamiętam, że byłem bardzo zaskoczony, bo była to jedna z nielicznych płyt, które reklamowane były, że zespół się rozwiązał, a swoją ostatnią płytę wyda za kilka tygodni.
No tak, to śmiesznie akurat wtedy było. Muzykę, którą King Crimson tutaj prezentuje, muzyka ta jest zdecydowanie prostsza niż na Starless and Viable Black. Dużo bardziej komunikatywna, może za wyjątkiem jednego utworu, Providence, który usłyszymy tak mniej więcej w połowie prezentacji, a który znów stanowi duży popis z pewnej swobody, jaka panowała wewnątrz grupy i daje duże możliwości popisu Davidowi Crossowi na skrzypcach.
No on był chyba zawsze jednym z tych najbardziej oryginalnych nowych nabytków obok Frippa, bo słychać szczególnie w utworze Starless and Viable Black jego nieprzeciętne zupełnie popisy na właśnie skrzypcach. Jest to jeden z tych utworów, w których skrzypce brzmią wyjątkowo awangardowo. Pozwolę sobie tak powiedzieć, bo jestem przyzwyczajony do różnego rodzaju skrzypców rockowych, ale wydaje mi się, że David Cross jest chyba jednym z tych, którzy najbardziej eksperymentowali. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
Tak, tak. Ale zresztą wszystko to było podporządkowane idei Frippa, który właśnie uważał, że przez syntezę zarówno wszystkich gatunków, czyli rocka, jazzu, muzyki symfonicznej, poprzez wplatanie improwizacji do struktur, które się proponuje, wpływa się na rozwój wszystkich tych gatunków, na rozwój wszystkich rodzajów muzyki.
No cóż, był to, w każdym razie można tak powiedzieć, był to, bo nie wiem, czy wciąż jeszcze jest. Dlatego, że w tej chwili różne rzeczy pan Fripp robi i nie zawsze są to rzeczy, które chociażby nawet docierały do nas. Nawet nie wiemy chyba, co on robi w tej chwili, prawda?
No, w tej chwili wspomagał Toya w nagraniu jej kolejnej solowej płyty, która ukazała się na początku tego roku, ale poza tym no, prowadzi swoją szkołę w Stanach Zjednoczonych.
No właśnie.
Dla gitarzystów. No i za bardzo się nie udziela niestety muzycznie.
No właśnie, a był to, chciałem powiedzieć, jeden z najwybitniejszych twórców w ogóle rockowej sceny, w ogóle w historii muzyki rockowej. Człowiek, który zrobił tak dużo, że wprost słuchając tych kilku płyt nie możemy wyjść z podziwu albo w pełni ogarnąć jego geniusza. Tak mi się wydaje. Jest to duża spuścizna muzyczna, której nikt chyba nigdy nie podważy.
Mnie się wydaje, że z Robertem Frippem to będzie taka troszeczkę podobna sytuacja jak z Frankiem Zappą. Ja przepraszam za taką dygresję, ale ostatnio zdarzyło mi się dwukrotnie w telewizji w programie Bliżej Świata oglądać Franka Zappę i usłyszeć wiele superlatyw pod jego adresem. Frank Zappa, jak wiemy, dobiega do 50. Być może, gdy Robert Fripp będzie dobiegał do 50, również świat pozna się na Robercie Frippie. Świat szeroko rozumiany, nie tylko ten rockowy, że tak powiem.
Oczywiście, a póki co czeka nas jeszcze jedna płyta, która łzy wywoływała wtedy, a szczególnie jej zakończenie. Pamiętają Państwo, bo niedawno słuchaliśmy płytę In the Court of the King Crimson King, pierwszą zrealizowaną przez King Crimson, jeszcze w 1969 roku wydaną. Płytę, która uchodzi za jedną z najwybitniejszych, najpiękniejszych w ogóle w historii muzyki rockowej. Później wielu sympatyków King Crimson zarzucało temu zespołowi, że zmieniał się i tworzył muzykę nie nadającą się do słuchania, zbyt zakręconą, zbyt trudną, zbyt udziwnioną. Na płycie Red znalazły się nagrania zdecydowanie w tym stylu utrzymane, jakie King Crimson prezentował właśnie w roku 1974. Ale zostali do jej realizacji zaproszeni gościnnie ludzie, którzy już wcześniej mieli z tym zespołem wiele wspólnego. Mel Collins, saksofonista bardzo znany i w tej chwili popularny, z wieloma wykonawcami współpracował, w zasadzie on chyba nie boi się żadnej muzyki. Ian MacDonald, to jest nazwisko bardzo ważne, w ogóle współtwórca przecież pierwszej płyty. Robin Miller i Mark Carrick, czy Cherrick, nie wiem jak z tym nazwiskiem sobie poradzić, ci ludzie też pojawiali się już wcześniej. Czyli tak jakby Fripp na koniec, świadom tego, że King Crimson to sposób na życie i akurat trzeba było znaleźć jakieś środki na stworzenie wielkiego finału, zamknąć ten rozdział życia, specjalnie zrobił krok wstecz i utwór Starless, który jest jakby nawiązaniem i do tej płyty, której słuchaliśmy przed chwilą, jak i również muzycznie nawiązaniem do tego wcześniejszego okresu, jest takim wielkim finałem, który zdecydowanie wywoływał te łzy w oczach. I wydaje mi się, że w tej chwili też może wywoływać. Gdy tej płyty kompaktowej słuchałem parę tygodni temu, to chusteczka była potrzebna.
No ja nie znajduję słów, by opisać piękno tego utworu.